Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam raz jeszcze, Andrzej Bajgus. Nie don't worry, be happy, bo czasem trudno jest być happy, gdy czujemy głęboki smutek i takie rady właśnie daj spokój, nie smuć się, w niczym z pewnością nie pomagają. Dlatego mamy to hasło don't worry, be yourself, czyli w wolnym tłumaczeniu kisio górki, nie emocje. To hasło, które popularyzuje festiwal Up to Date. Zresztą od niego to hasło pochodzi. I właśnie, na dwa dni przed dniem walki z depresją gramy dzisiaj utwory wyłącznie o zdrowiu psychicznym. Bardzo poważny i delikatny temat. Za chwilę dołączą tutaj goście. Będzie jeden muzykujący terapeuta, będzie czterech artystów. I zaczynamy od utworu, który wybrał właśnie psychoterapeuta Maciej Niemczynowicz z kapel Zdrowie na Budowie i Ocean of Noise. To słynna piosenka Pearl Jam. Przy czym jeśli wsłuchamy się w tekst, to trochę brzmi jak oskarżenie. Za chwilę do tego wrócimy, bo gdy tato nigdy nie zwracał większej uwagi na to, że mama się nie przejmuje. I jak tu się dzieje z dzieckiem w takowej rodzinie? Posłuchajmy. Nie ukrywam, że stresuję się przed dzisiejszą audycją, bo wiem, że temat jest bardzo delikatny. Przypominam, za dwa dni będzie to dzień walki z depresją.
Czy to nie jest pierwszy raz, że jesteście w radiu, a dziennikarz, redaktor obciąża was własnym stresem od razu na wejściu? I to jest wygadka o terapii, ma być, tak? Tak, to ja powiem asertywnie, spoko. Poddźwignę.
Będziemy zaśmiewywać te stresy być może również. Kto tam wie, różne są strategie radzenia sobie w stresującej sytuacji. Oczywiście humor też jest potrzebny, ale on w sytuacji poważnych problemów nie załatwia pewnie. Natomiast może czasem dodaje otuchy. Za chwilę o tym porozmawiamy z muzykującym psychoterapeutą Maciejem Niemczynowiczem, który też gra w kapelach Zdrowie na Budowie i Ocean of Noise. Cześć Maćku.
Cześć.
Jest z nami rzecznik szpitala psychiatrycznego w Choroszczy i zarazem wokalista takiego takich zespołów jak Hidden by Ivy i Agonized Two, czyli Rafał Tomaszczuk. Cześć Rafale.
Cześć, dobry wieczór.
Do tego producent Swada.
Siema.
I ten, który żartuje najwięcej jak zawsze, to DJ Czarek.
Dzień dobry.
Co ciekawe, masz kilka tożsamości. Nomen omen w tym kontekście. Również kwik.
Tak, multipolar w ogóle mi zdiagnozowano.
Bywasz postmodernistycznym artystą, bywasz normkorowym artystą i jesteś też po prostu Cezarym Chwicewskim, człowiekiem od Up to Date'a.
A ty?
A ja różnie.
Ojciec,
czy to jest
rowerzysta.
Twoje hasło? Kisio, ogórki,
Don't worry, emocje? Be yourself jest to hasło festiwalu Up to Date, którego jestem autorem i ono miałoby znaczyć, żebyśmy metabolizowali emocje i nie uciekali od smutku, nie byli na siłę weseli, ale tu też nie chodzi o tkwienie w smutku, wiadomo. Natomiast kisio, ogórki, nie emocje jest to przekład na język polski Maliki Tomkiel, która razem ze mną robi Up to Date, razem z nami, i to jest pisarka, i kisio górki i emocje dosłownie mówi o tym, żeby lepiej jest porozmawiać, popłakać niż udawać.
I odgrywać spektakl, jak na przykład w utworze Spiętego.
Tak, najgorsza jest ta maska, w którą patrzysz w lustro.
To jest ten teatr. Czasem się być może uśmiechamy, ale być może jest nam też nie do śmiechu, ale ten uśmiech nie schodzi z ust. To wszystko tak czasem działa. Panowie, ja tutaj podkreślam otwarcie od samego początku, że my wszyscy jesteśmy po terapiach lub na terapiach. W przypadku psychoterapeutów to w gruncie rzeczy jest warunek konieczny, prawda, żeby przejść swoją terapię, tak, żeby móc pomagać innym. Maciej Niemczynowicz.
Tak, tak. Znaczy też biorąc pod uwagę, bo teraz ponad 12 lat prowadzę jedną grupę, to ja się zawsze śmieję, że już ponad 12 lat jestem w jednej grupie na terapii, tak? Tak, no... No nie wiem, co ci mam odpowiedzieć. No jesteśmy po terapiach, jesteśmy, no i dla mnie każda przygoda z pacjentem, każda podróż, nie, bo każdą terapię to jest dla mnie jakaś tam podróż, nie, to jest bezcenna, nie, i myślę, że nasz zawód jest z jednej strony bardzo obciążającym takim zawodem, ale z drugim też pięknym, nie, bo ludzie pozwalają nam jakoś tam towarzyszyć sobie, nie, ufają, i myślę, że to budowanie więzi jest bardzo piękną rzeczą, nie, i kiedy ludzie ufają nam, nie, zawsze moja babcia mówiła kiedyś, że bardzo by chciała, żebym został księdzem, i po części zostałem
spowiednikiem zostałeś, tak, rzeczywiście. Tak.
No tak, nie wiem, co ci jeszcze mam na ten temat.
Swoda, ci trudno o tym mówić, że jesteś na terapii? Miałeś ten problem?
Właśnie ja się zastanawiałem, jak dostałem zaproszenie od ciebie na ten temat, czy tak sobie przyjść i swobodnie o tym rozmawiać, bo to nie jest temat taki pierwszy chyba, który się zaczyna.
Wiem, że ty jesteś pod telefonem w tej chwili.
Który przychodzi do głowy.
Jeśli musisz odebrać, to
nie,
ważna sprawa.
Czy ktoś ważny dla ciebie dzwonił?
Spokojnie, więc tak myślałem sobie, że istotne jest może to, o czym mówił Czarek na początku, że pewnego rodzaju bliskość i możliwość rozmowy jest ważna. Więc pomyślałem, że sobie o tym powiem, bo jeśli ktoś tam tego słucha i zastanawia się, a ma ciężko, czy komuś powiedzieć o tym, co mu dolega, bo to nie zawsze przychodzi łatwo, to żeby się nie zastanawiał, tylko powiedział, bo to są jakieś proste mechanizmy, pewnie nieodkryte do końca, bo psychologia, mam wrażenie, jest nauką stosunkowo nową i my, nie wiem, tutaj są specjaliści oczywiście, więc ja się nie zamierzam wypowiadać do końca w tym temacie, ale wydaje
ale tak
mi
czujesz.
Się, że tak, że te mechanizmy do końca nie są poznane, które tym kierują, a mimo to jakaś taka prosta rozmowa z osobami, które są nam bliskie z tego czy innego powodu, nawet potrafi pomóc na temat, który nam dolega, ale nie tylko. Także do tego zachęcam.
Staram się odczarowywać właśnie terapię, psychoterapię. Rafał, ci trudno jest mówić o swoich problemach, przez które przeszedłeś? Opowiedziałeś o tym już kiedyś pod powierzchnią, więc też
tak. Rozmawialiśmy ostatnio przy okazji rozmowy
o płycie waszej Hidden by Ivy.
O piątej płycie Hidden by Ivy i żeśmy ten temat poruszyli. Wiesz co, ja mam muzykę, ja mam swoje teksty i przez jest to jakieś medium, przez które mogę o tym opowiadać. Może nie wprost, w jakiś sposób zawoalowany, ale rozmawiać na ten temat.
Tylko muzyka, myślę sobie, pomaga, ale nie rozwiązuje.
Tak, dlatego oprócz tego rozmawiać trzeba, warto i mi osobiście to sprawia, przynosi dużą ulgę. To na pewno, bo tutaj to nie ma się czego wstydzić. To po pierwsze.
Chociaż wiele osób ciągle
im więcej osób będzie o tym mówić, tym ten temat spowszednieje. On się nasila, tak? Depresja staje się przypadłością, chorobą powszechną, więc im więcej osób będzie o tym mówić, będzie otwierać się na swoje sprawy, na swoje problemy, na swoje przemyślenia, tym będzie łatwiej po prostu na wszystkim.
Zgoda, Czarek?
Tak, oczywiście.
Ale przyznasz, że jakieś blokady, mam wrażenie, że my wszyscy mieliśmy na jakichś etapach swojego życia. Z czegoś one wynikały? Nie chcieliśmy mówić o tym wprost. Mhm. Dlaczego, twoim zdaniem?
Myślę, że to jest trochę naturalna rzecz, że jak coś nie jest kulturowo powszechne i jest marginalne, to ciężko jest być, zwłaszcza wśród mężczyzn, chyba. W moim otoczeniu prawie z bliskich mi osób albo ktoś jest z kimś, albo samemu chodzi na terapię, jest z kimś jakby w związku, w małżeństwie czy coś.
Tylko to jest trend, powiedzmy, z ostatniej dekady, mam wrażenie. Bo wcześniej to nie było tak powszechne jak dziś. Mam nadzieję, że to jest powszechne.
Jak byłem młody i pisałem teksty rapowe, to czy mogę powiedzieć przekleństwo na antenie?
Po amerykańsku?
Bitch guess. Nie, chciałem powiedzieć, że jesteś, wyobraźmy sobie coś, mocne słowo, które oznacza, że jesteś słabuszczakiem nie dlatego, że idziesz na terapię, tylko dlatego, że nie potrafisz iść na terapię, ale absolutnie nie jestem zdania, że każdy musi iść na terapię i mimo, że to jest tak bardzo powszechne, ale jesteśmy, jakby dużo myślę na ten temat i dużo czytam na ten temat jako gatunek, jako homo sapiens, jako człowiek. Żyliśmy w grupie bardzo, bardzo długo i tak naprawdę przez ostatnie 5% istnienia naszego gatunku żyjemy po rewolucji agrarnej i żyliśmy w grupach, w których mieliśmy swobodę, nie mieliśmy tyle stresu, nie mieliśmy tylu rzeczy. My potrzebujemy gadać, my potrzebujemy być z ludźmi, potrzebujemy przeżywać i bardzo mocno tego chcemy. I muzyka jest jedną z rzeczy, którą jakby ekspresja. Ja sam podczas swojej terapii dochodzę do wniosku, jak bardzo ekspresja wpływa na mnie dobrze. I czy to jest ekspresja taka, że jestem z kimś bliskim, rozmawiam, czy jest to po prostu wyrażanie siebie poprzez film, muzykę lub żarty, to jest to rzecz, która jest bardzo ważna, czyli jakby z mojej strony to jest, na tym etapie to nawet nie jest wstyd pójść na terapię, może gdzieś tak jakby patrząc po świecie B, mam na myśli nie Polskę B, żeby Podlasie nie przybijać tak, bo to jest po prostu nonsensowny mem, ale chodzi mi o to, że gdzieś może jeszcze jest wstyd, a ja mam wrażenie, że w niektórych kręgach mówienie o tym, że jest się na terapii i tak dalej, to jest narcystyczne skupianie na sobie uwagi, budowanie influencerskiej siły w social mediach dla niektórych nawet, nie? Więc tutaj musimy bardzo...
Mentalne traktowanie.
Bardzo mocno uważać też na to, że jak coś staje się powszechne, to staje się miałkie i jest dużo bardziej szczere i prawdziwe i pomocne dla ludzi, jeśli jest taką trudnością, że to jest taki coming out, że nie jestem homosexual i to jest mój coming out, tylko coming out jest taki, że sobie nie radzę z własnymi emocjami, ale zaczynam sobie radzić, bo idę na terapię i na przykład jak jestem podczas farmakoterapii również równoległej, to dla mnie to jest żadna żenada, nie?
Ale to fajnie, Czarek poruszył dwie ważne rzeczy. Faktycznie upowszechnienie tematu depresji, no to ma dwie strony medalu. Raz, że nie wiem, tak jak teraz, tak, powstały centra zdrowia psychicznego, no to jest łatwiejszy dostęp dla pacjentów, to jest kompleksowa opieka, więc to jest, ale to też wynikało ze zwiększonych potrzeb. Natomiast to, co powiedział Czarek, upowszechnienie tematu depresji, troszeczkę graniczy z czymś niebezpiecznym, czyli z modą na depresję. modu na to, żeby tak jak w Stanach, tak? Każdy ma terapeutę. No nie wiem, czy naprawdę każdy potrzebuje tam terapeutę, czy w ogóle jest tak, że każdy. Ale mówiąc o młodych ludziach, tak? Boję się tego, że mam 2 nastoletnie córki. I trochę wiem, jak to środowisko młodych ludzi funkcjonuje. I no niestety czasami mam depresję, równa się, jestem cool. To jest niebezpieczne.
Tak myślę, że już lepsze jest z tych dwóch stron medalu, nie? To lepiej, że ktoś idzie na depresję, na terapię, niż nie idzie w takich momentach.
Ja, jasne.
No bo ja też mówiłeś o tych ostatnich 10 latach, ja też sobie tak przypomniałem, że to jest akcja, do dziś trwa, nie? Te twarze depresji, gdzie wiele osób, nie? Znanych publicznie artystów ujawniło, nie? Przyznaje się, że się leczyło i to też trochę odczarowało, nie? Jeszcze my w środowiskach takich dużych, miejskich jakby, nie? To jest takie nawet modne, nie? Chwilami moja siostra z Szczecinie niedawno mówiła, że u jej tam 16-17-letniej córki jesteś cool, o, na terapię, super, nie? Ale też mam dużo takich pacjentów ze środowisk wiejskich, nie? Gdzie tam terapię można utrzymać jakoś tajemnicę, ale gdzieś
już
tam ktoś był w szpitalu,
nie?
Tak? Wraca ze szpitala.
Się z odwagi,
tak,
prawda?
Bo to szpital się im wiąże, bo w przypadku ciężkiej depresji czasami konieczna jest hospitalizacja, nie? Ja szczególnie jak się pojawiały jakieś myśli, czy samobójcze, nie? To, gdzie to już człowiek sam sobie nie wie, czy nie poradzi z tym, nie? Miałem wielokrotnie przypadki, że pacjenci oddawali leki, nie? Żebym ja im podczas pobytu na przykład na oddziałach dziennych, nie? Że oni się bali tą dawkę trzymać, bo mieli takie silne myśli samobójcze.
Że mogli sięgnąć i zjeść tą tabliczkę czekolady zakazanej, tak?
Wydawać, tak? No żeby tego nie trzymali w domu, takiego zapasu leków, nie? I myślę, że na wsiach szczególnie też depresja to jest jeszcze też tak, człowiek to z jednej strony kojarzy trochę z takim obniżeniem nastroju, trochę taką osobą, ale też jeszcze tak z wariactwem, nie? Że jak ktoś był w szpitalu, to jest jakiś taki niebezpieczny, nie? Że wrócił z tego szpitala.
Czyli powiedziałbyś, że to wciąż funkcjonuje.
Myślę, że w takich środowiskach jeszcze mniejszych, tak, wiejskich funkcjonuje.
Może
oni nawet nie patrzą, tam depresja, nie depresja, wystarczy, nie? Że był w szpitalu, to już od razu stygmatyzuje, nie? Trochę. Inaczej nawet się rzeczy odbywa przy uzależnieniach, nie? Bo tam Kazik się napił, z siekierą poganiał żonę. Dobry chłop, za dużo pije trochę, ale tam poszedł na odwyk, nie? To jest większe na to przyzwolenie, tak? A już jakaś choroba psychiczna, to się trochę wiąże z szaleństwem, nie? Nawet taka depresja, nie? Bo ludzie do końca nie wiedzą, kto z jakiego powodu był, nie?
Że to Maciek, użyłeś fajnego słowa, oczarowywanie tego. To tak samo jak oczarowanie, mówię na swoim przykładzie, szpitala w Choroszczy, tak? Chodzi o to, żeby odczarować to miejsce. Żeby szpital w Choroszczy nie kojarzył się, tak jak powiedziałeś, tak? Z czymś wstydliwym. O kurczę, tak jak kiedyś mówił, był w Choroszczy, tak? Był w szpitalu w Choroszczy.
A widziałeś bramę w szpitalu w Choroszczy?
Stygmatyzacja, widzę codziennie, tak.
To są te żarty właśnie.
Więc to jest właśnie to. Chodzi o to, żeby ten temat nie był czymś
ja pracuję 12 lat w Choroszczy, pamiętam jak wielokrotnie na pytanie, nie? Gdzie pracuję? W szpitalu psychiatrycznym, nie? I to pierwsze pytanie padało zawsze, a ty się nie boisz? Nikt
ci tak, bo tu się kojarzy, tak, pacjenci w kaftanach biegają, bez klamek, to wszystko te skojarzenia, a czasy są zupełnie inne. Zobaczcie, że psychiatria już praktycznie idzie rękę w rękę z, nie wiem, z onkologią, tak, z chorobami układu.
Zaczynamy na pewno więcej o tym mówić i rozmawiamy dzisiaj pod powierzchnią w Radiu Białystok również poprzez muzykę. Maciej, ty wybrałeś, bo każdego z was poprosiłem o wybranie utworów, które jakoś mówią o zdrowiu psychicznym. Utwór Jeremy, Pearl Jam, szlagier. Gdyby taki Jeremy do ciebie trafił na terapię, to z czym miałbyś do czynienia, jak sądzisz?
Nie, na pewno jak dziś mówimy o depresji, to z jakimś stanem, bo depresja się wiąże z jakimś takim...
Tego Jeremiego?
Myślę, że tak, bo to jest jakaś taka tragiczna sytuacja, nie? Przedstawię tę piosenkę, ja tak rozmawialiśmy na tym, że zacząłeś z grubej rury, nie? Tu chcieliśmy trochę i jakiegoś optymizmu, nie? A to jest taka bardzo tragiczna piosenka, nie? Bo
ona się kończy w tekście czym? Że jest samobój, czy co?
Tak, tak. Bo to była taka sytuacja opisana przez, pamiętam, w 91, jak wyszła ta płyta. To ja za bardzo nie rozumiałem tekstu tam. Zachwyciłem się w sumie tą płytą Pearl Jamu, bo to było naprawdę dla mnie zjawiskowe takie brzmienie, chociaż byłem tam starym punkowcem. I to się wydawało takie miałkie, ale ten grunge jednak jakoś tak się odbił też na moim życiu. Ale później jakby przeczytałem ten tekst, bo do dziś w sumie nie znam na tyle tak angielskiego, żeby dosłownie poszczególne tam frazy jakieś rozumiał. On pisał tragiczną sytuację. Kiedyś chłopak był bez rozumienia, tak? Jakiś tam opuszczał się w nauce i to nie było jakoś tam rozumiane, przyjrzenie się jemu, porozmawianie o tym.
Rodziców nie było rozumiane.
Tak. I on na skutek jakiejś tam interwencji w szkole, tak, nauczycielka, która go tam skarciła do dyrektora, tak, kazała się zgłosić. On wrócił do dyrektora i przed klasą popełnił samobójstwo, tak, z tego powodu, że no nie był nierozumiany, tak, nie miał ani wsparcia w rodzinie, ani gdzieś w tej szkole, tak, i no, po prostu no, ostateczną decyzję podjął. Tak,
to są te najtrudniejsze sytuacje, najtrudniejsze skutki, ale jeszcze oczywiście porozmawiamy sobie o takich sytuacjach, które dają nadzieję i być może odeślemy też do konkretnych punktów na sam koniec. Rafał, twoja muzyka, Hidden by Ivy, pośród niczego, to jest taki utwór, pośród niczego, czyli pośród czego?
Wiesz co, ten tekst to jest taka, mógłbym powiedzieć, bezczelna manifestacja stanów i depresyjnych, i w tym konkretnym przypadku podepresyjnych. Tutaj Maciek może wiele na ten temat powiedzieć. Czy takie przypadki się zdarzają? Ten tekst mówi o tym, że czasami depresja w niektórych przypadkach może człowieka w pewnym stopniu oczyścić i zresetować. Człowiek po wyjściu z depresji, o ile jest w stanie to zrobić, jeśli sięgnie po pomoc, może stanąć tak jakby w zupełnie czystym pokoju. Bez tych starych mebli, bez tego zawalonego, zagraconego pokoju, i zacząć od zera. O tym jest ten tekst, pośród niczego.
To trochę jeszcze ja dodaję, żeby mi myśl umknie, nie? Jeden z pacjentów moich fajnie powiedział, żeby wypłynąć na powierzchnię, musiałem odbić się od dna, nie? I myślę, że to może to miałeś taki na myśli, nie?
Zgadza się.
To jest to, pośród niczego.
Obudź w sobie wszystko to, czym mógłbyś być. Wydaj głos, który obco brzmi. Niech wiatr niesie go, rozgoń myśli skłębione w głowie twej. Wreszcie to jesteś ty, stojący całkiem sam, pośród niczego. Ramiona z trudem niosą już skorupę twą. Stopy same przestają dalej iść. Marszowy gubiąc rytm, ziemia dla ciebie nie rozstąpi się. Weź głęboki wdech i wytrzymaj tam, pośród niczego, byś od nowa zaczął się, bez śladów winy i bez łez, bez oglądania wstecz. Co noc, pośród niczego, nocą cień odłącza się, bez ciała lżej zwiedzać te ciemne, puste pokoje jest. Co budzą lęk, nie wszystkie drzwi otwiera klucz do innych chórzy słów, byś stanąć mógł pośród niczego. Bez śladów winy i bez łez, bez oglądania wstecz. Co noc pośród niczego budzi mnie ten głos, który niesie wiatr.
ciekawe.
Pod powierzchnią w Radiu Białystok rozmawiamy o utworach, które opowiadają o zdrowiu psychicznym i generalnie o zdrowiu psychicznym sobie rozmawiamy poprzez muzykę. Rozmawiamy z muzykującym psychoterapeutą Maciejem Niemczynowiczem z kapel Zdrowie na Budowie i Ocean of Noise, z DJ-em Czarkiem czy DJ-em Kwikiem, producentem Swadą i jeszcze z rzecznikiem Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, wokalistą Rafałem Tomaszczukiem z Hidden by Ivy i Agonized Tu. Każdy z nas czuje czasem smutek. Czy depresja to jest taki spotęgowany smutek? Tak to można nazwać? Wiktor? To jest to? To jest otchłań?
Ja mogę mówić tylko o swoich odczuciach, ale myślę, że tak, że to się wiąże mocno ze smutkiem i z, nie wiem, no jeśli no taki związek sobie pozwolę, z atakami smutku, nieoczekiwanymi i bardzo głębokiego smutku, to tak, tak mi się to kojarzy. Takie potężne wahnięcia nastrojów, zwłaszcza w pierwszej fazie choroby. Więc tak, no jest to uczucie. Też takie, którym, bo to tak wrócę trochę do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części programu, takie, którym niekoniecznie chcemy się dzielić, a to pomaga, wbrew pozorom.
To nie jest tak,
zadzwonić do kogoś, powiedzieć, że jest smutno, że czujemy się źle i jest nam smutno. No to nie jest taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy i wtedy...
A nie jest tak, że jak zadzwonisz do kogoś i mówisz o tym, co czujesz i ten ktoś ci słucha, bo jest twoim kumplem, czy kumpelą, czy coś, a ty przepraszasz za to, że ty mówisz i że kogoś obciążasz, tak się czujesz?
Tak, bardzo często. I też miałem takie, też miałem to w drugą stronę, powiedzmy, więc ludzie, którzy mówili mi o swoich problemach w jakimś sensie, ludzie mi bliscy, też mieli wrażenie, że w jakiś sposób mnie obciążają, więc to jest...
A ty tak to odbierałeś?
Właśnie nie, zupełnie nie. No nie? To jest takie doświadczenie, no, które jest jakby... To przeczy w jakimś sensie takiej podstawowej intuicji, no nie? Że obciążamy kogoś, a w rzeczywistości często osoby są... chcą nam pomóc w szczery sposób i właściwie pomaganie drugiemu człowiekowi, zwłaszcza bliskiemu, raczej napełnia nas pozytywnymi odczuciami czy wrażeniami, więc to jest coś zupełnie odwrotnego niż my, osoby w depresji czy tam w smutku pogrążone, odczuwamy.
Pytanie, jak pomagać, kiedy nie jesteśmy zawodowcami, bo często w takich sytuacjach możemy usłyszeć właśnie: daj spokój, jakie ty masz problemy. Pamiętam kiedyś w liceum, mój kumpel właśnie był w takim głębokim smutku. No zobacz, tam na balkonie siedzi człowiek, który nie ma nóg. Czyli porównywanie, uwielbiam. Albo proste rady, no daj spokój, właśnie takie w tej piosence Don't Worry, Be Happy. No kiedy posłuchałem jej dzisiaj po raz kolejny, uważnie przeanalizowałem tekst, to tam są same rady, żeby się nie smucić, bo jak będziesz się smucił, to będzie potęgować twój stan i bez sensu, człowieku, ciesz się życiem i tak dalej. To jest kontrproduktywny, prawda? To działa wręcz przeciwnie.
Dokładnie. Wysłuchiwanie myślę, że ma wielką moc.
A myślę, Bobby McFerrin, tak?
Tak, Bobby McFerrin.
Ja mam kasetę Bobby McFerrin, oryginalną jeszcze, kupioną z hologramem kiedyś i 20 lat nie ruszałem i jak zeszedłem do piwnicy, czułem zapach takiej kapuchy kiszonej i to była ta kaseta, bo ona miała zakiszone emocje.
Stąd hasło: kisiogóry, nie emocje.
Nie Mazury. Nie, szybórki, nie emocje, tak.
Ale tak jak mówisz też, ja może tak włączę się, bo często spotykam się z takim podejściem właśnie bliskich, znajomych właśnie, że oni spostrzegają depresję jako taki stan, z którego łatwo wejść, nie? Bo to wystarczy tam powiedzieć: słuchaj, tam wiesz,
idź pobiegaj,
weź się za robotę, zajmij się czymś, tak, i to ci przejdzie, ale to nie jest tak łatwo.
Ogarnij się właśnie.
Chyba też po części możecie powiedzieć, nie?
Ja mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy oczywiście pomagają, ale one są zbyt oczywiste, żeby o nich mówić, bo to jest... To w pewnym sensie jest oczywiste. No, dla osoby pogrążonej w smutku czy w depresji, ale też, tak jak mówiłem, wysłuchiwanie bez dawania rad to naprawdę jest coś, co każdy takie... może zrobić.
A chyba właśnie nie każdy może zrobić, mi się wydaje, bo najłatwiej jest przywalić radę, szczególnie w związku, kiedy czujesz odpowiedzialność. Tak. A najlepiej jest wysłuchać.
I te rady wynikają oczywiście z dobrego serca, nie, z dobrej chęci.
Tak, oczywiście. No.
No, ja, na pewno?
Ja, nie, ja też wiem, że to jest jakaś nabyta wiedza, bo ja nie wiem, czy ja tak reagowałem, kiedy ktoś mi się w jakiś sposób zwierzył z takiego czy innego problemu. Jeszcze zwłaszcza jeśli do czegoś mogłem się odnieść osobiście czy coś, no to wydawało mi się, że tak, radę zaraz udzielę rady i to tam pójdzie. A to często posłuchajmy kogoś naprawdę. Chwilę się usiądźmy, dwa oddechy, to nie kosztuje wiele, żeby powstrzymać się od dania rady od razu. Choćby się nam wydawała mega oczywista, to często ta osoba po prostu chce o czymś opowiedzieć.
Problemem technicznym nie jest problem, który trzeba rozwiązać, tylko to jest to, że może ktoś nie odczuwa bliskości i zaufania i poczucia bezpieczeństwa nie ma z kimś, nie? I rady temu nie pomagają, nie? Tylko jak wysłuchasz, to...
Chociaż przyznaję się, że tak, że to, o czym teraz powiedział Czarek, mi też zajęło dużo czasu zrozumienie tego. Nie sądzę, żebym był osobą, która nie dawała rad kiedyś. Nie?
Dawanie rad może też, myślę, powodować, że ktoś, kto ma jakiś problem, może czuć się wręcz zignorowany, prawda, Maciej?
No tak.
Właśnie niewysłuchany, a tutaj ktoś już wierzy ze swoją narracją.
I bo ja wiem, że ludzie mają często dobre intencje, nie tak jak mówiliście, nie? Że chcą w jakiś sposób pomóc, ale nie wiedzą jak, nie? Ja też rozumiem obciążenie takich osób, które przychodzą, które sobie zdają sprawę, nie? Że kurczę, nie będę tam mówił, bo już może, nie wiem, bliskich martwił tym swoim stanem, nie? Czy po prostu ich w jakiś sposób obciążą. I myślę, że też dobrym rozwiązaniem jest pójście na terapię, nie? Tylko też jak mówiliście o tym, przed chwilą rozmawialiśmy tu poza anteną, nie? Że ci te punkty konsultacyjne, nie? Zgłoszeniowe jakby dużo pomogło. Nie?
Centra Zdrowia Psychicznego, tak to się nazywa,
Centrum,
tak?
Zdrowia Psychicznego.
Tak, tak przy tak. Centrach, no jest ja teraz...
Tak wspomnę, bo akurat rzeczywiście ja tam uzyskałem pomoc. Ja byłem pogrążony w tej pierwszej fazie depresji bardzo mocnej i udało mi się tam trafić na szczęście, zostałem skierowany. To są miejsca, to świadczy o skali problemu w ogóle obecnie, bo to są miejsca otwarte 24 godziny, 7
dni. No nie wszystkie, no ale w większości.
W Białymstoku są takie miejsca, tak?
Chodzi o to mi tak, że są dwa takie miejsca przynajmniej w Białymstoku, dwa, o których wiem, także to trzeba sobie wyobrazić skalę problemu, skoro reagujemy jako społeczeństwo w ten sposób, że są na to środki i to są miejsca, w których przez cały czas jest... O ile wiem, psycholog i pielęgniarka psychiatryczna.
Jest punkt konsultacyjny, do którego trafiasz i tam, no, że tak powiem, pacjent, no ulica Radzymińskiej 2, tak? No
to jest...
To jest pod waszym szpitalem?
Tak.
Teraz też powstał taki punkt kryzysowy na ulicy Grodgera, też przy klubie pacjenta.
Tak. Wiecie, na tym etapie początkowym pacjent jest zagubiony, nie wie, co ma ze sobą robić, tak? To jest po prostu jest wystraszony. A idąc do takiego miejsca, tam już od razu jest po prostu zaopiekowany. To jest kompleksowa opieka. Jest, mówiąc w cudzysłowie, zeskanowany według swoich potrzeb, tak? I te świadczenia, ta opieka jest dostosowana bezpośrednio do potrzeb tego pacjenta. Czyli przechodząc przez próg takiego Centrum Zdrowia Psychicznego, no jest duża szansa, że po prostu no, pacjent może tą opiekę dostać. Po prostu otrzymać i poczuć się zaopiekowanym, co jest w tym wczesnym etapie jest bardzo istotne.
Bo też ja pamiętam, jak nieraz gdzieś tam w okolicach rejestracji, nie byłem, jak to ktoś przychodzi, zanim te punkty powstały, no to odpowiedź rejestratorki, no to za 2 miesiące czy 3 będzie pan miał wizytę u psychiatry, tak? A
to wiesz, co się przez 2 miesiące może z takim pacjentem stać, nie?
A w tym punkcie no można uzyskać natychmiast, szczególnie w takich stanach zagrożenia życia, bo depresja to jest no niestety chorobą śmiertelną, tak? I jest bardzo duże prawdopodobieństwo ryzyko samobójstwa, tak? Około chyba 10% pacjentów, nie, chorych na depresję dokonuje prób samobójczych, a depresja to nie jest jakby sensu stricto sama depresja, bo depresja też się łączy. Nie jest zaburzenia lękowo-depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, gdzie też jednym objawów jest, nie, te wahania nastroju i w chorobie dwubiegunowej to ryzyko samobójstwa jest jeszcze większe, nie? Bo to jest około 20% pacjentów dokonuje prób samobójczych, to jest bardzo dużo, co piąty pacjent, nie? Także jest taka sytuacja kryzysowa, ktoś idzie na granicy życia i śmierci, nie? I może uzyskać jakąś szybką pomoc, interwencję, tak? Czy nawet zgłosić się czasami trzeba do szpitala natychmiast.
Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić w tym momencie. Radzymińska 2.
Ulica Radzymińska 2.
Radzymińska 2, Grodgera 8, to jest też punkt na Leszczynowej 40, jest punkt konsultacyjny, jest Swobodna 8,
właśnie tak,
i przy Uniwersyteckim Szpitalu chyba.
Swobodna 38 na 8.
38.
Centrum to się tak?
Centrum Zdrowia Psychicznego.
I ulica Filipowicza 6 też chyba. Tylko.
Dobrze, a co mielibyśmy wpisać w internet, żeby znaleźć tutaj w Białymstoku lokalnie? Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok?
Dużo jednostek się nazywa to trochę Centrum Zdrowia, ale punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy chyba, czy koordynacyjno-zgłoszeniowy. Przy Centrum Zdrowia Psychicznego.
Swada, wiem, że ty za chwilę musisz lecieć. To jeszcze chcę wyeksponować jeden wątek, trochę przemodeluję, bo jesteście artystami. Dusze wrażliwe, kreatywne, być może bardziej odczuwające tę lepkość świata i problemy, które się pojawiają. Macie w swoich rękach też piękne narzędzie, jakim jest sztuka i muzyka, którą tworzycie. Czym jest muzyka w twoich rękach?
Wiesz co, no tak teraz szukam takiego kontekstu do dzisiejszej rozmowy, bo to jest pewnie pytanie, na które nie da się łatwo odpowiedzieć, jeśli byśmy mówili o tym jakoś szerzej, czym jest muzyka w moich rękach.
W tym kontekście.
Tak, ale w tym dzisiejszym kontekście to ja wiem, że tak, że na pewno ekspresja tego rodzaju bardzo mi pomogła. Ja właściwie cały grudzień spędziłem na tym, żeby...
Tworzyć.
Tak, tworzyć rzeczy, które w jakiś sposób, nie wiem, oddawały mój nastrój, tak mówiąc bardzo ogólnie, i taki wylew tych rzeczy jedna za drugą sprawił, że czułem się fizycznie, psychicznie lepiej. Ileś razy musiałem to powtórzyć. No nie?
To czym było... to nie załatwia sprawy, oczywiście.
Tak, tak, no to oczywiście jest... to nie jest
jedyne. Ale czułeś się...
To było związane z farmakoterapią równoległą, z wizytami u psychiatry, terapią. To wszystko było razem. Natomiast na pewno siedzenie w studiu i po prostu tworzenie muzyki też miało terapeutyczny wymiar.
Ale czułeś się lepiej przez to, że mogłeś coś wyrazić poprzez to, czy czułeś się lepiej, bo miałeś poczucie, że zrobiłeś coś ważnego w ogóle?
To bardziej chyba to pierwsze, wiesz, to, że ja mam jakąś emocję i że to nie jest taka oczywista emocja, to jest emocja, nie wiem, głębokiego smutku, ale takiego bardzo głębokiego.
Chociaż twoja muzyka jest, ma tyle energii i radości w sobie zarazem.
Ta, zwłaszcza ta sprzed depresji, tak myślę. To natomiast w tym momencie czułem, ta muzyka, którą robiłem wówczas, niedługo usłyszysz, bo wydajemy właśnie kawałek za 1 marca się pokaże.
Spadeniczos?
Tak, Spadeniczos. Ona trochę w inną stronę to poszło. Cały czas oczywiście to jest... Cały czas to jestem ja, ale i troszeczkę inne rzeczy chciałem wyrazić. Jakąś inną część siebie przedstawić na pewno w tej muzyce.
Jest to dla mnie bardzo wszystko emocjonalne, co mówisz, dlatego że przeżywałem z tobą te, tak jak mówisz, w tym grudniu, jakby rzeczy, które się działy, bo jesteśmy kumplami jakby i trochę podchwytliwe pytania zadawałem, czy przepraszałeś za to, że mówisz o sobie coś głębokiego, bo jak rozmawialiśmy, to Wiktor parę razy powiedział, że sorry, że ci to mówię i w ogóle, nie? A ja już będąc starym człowiekiem niemalże, jestem samoświadomy trochę i myślę, kurde, to co ty robisz powoduje to, że ja czuję się przy tobie bezpiecznie, bo ty się na mnie otwierasz i ja czuję, że jak ja będę miał jakieś takie rzeczy, które ciężko jest powiedzieć komuś, to ja będę mógł przyjść do ciebie i ci to powiedzieć. I tak naprawdę budujemy więź i budujemy sieć jakby ludzką, grono net 2.0 i może nam być lepiej, więc jakby to, o czym ty mówisz, ja to czuję, jakby też mówię do słuchaczy i słuchaczek, nie? Że przechodzimy razem pewne rzeczy i te bycie razem to jest chyba to, czego potrzebujemy. Dosyć mocno, tak mi się wydaje.
Wiesz, to ja też mówię, jak im dłużej pracuję, to mam wrażenie, że jakieś budowanie sieci wsparcia społecznego, nie, jakaś bliskość, relacja, no to bardzo pomaga w takich sytuacjach, nie? Najbardziej mi szkoda osób, które nie mają do kogo się zwrócić, nie? Jeżeli masz kogoś w pobliżu, któremu ufasz, któremu, no, chcesz coś po bliski, można szczerze porozmawiać, to jest bardzo dużo, nie? Bo też myślę o tym gronie osób, które nie mają bliskich osób, nie? Nie ma, nie mają ani relacji fajnych w rodzinie, ani jakichś sieci znajomych, nie?
To... No wniosek jest z tego taki, że najlepiej jest rad posłuchać od kogoś, kto przeżywa to samo, tak? I też...
Bo na terapii grupowej na pewno na przykład to też pomaga, nie? Ale myślę, że nawet... No bliskość leczy. No myślę, że bliskość
leczy. To kolejne hasło. Spada. Wiem, że musisz totalnie lecieć. Twój utwór, który wybrałeś, nie opowiada o zdrowiu psychicznym wprost, ale jakoś ci właśnie towarzyszył.
Tak, towarzyszył mi. Myślę, że słuchałem go wiele razy. On się odnosi, tam jest sporo odniesień, jak się wsłuchać do lekarstw.
To ten numer, co wrzucałeś tylokrotnie na Instagramie?
Tak.
High Enough. Posłuchajmy.
Kacją. Leci.
Thank you.
wbrew stereotypom, że to przede wszystkim mężczyźni nie zgłaszają się na terapię, nie opowiadają o swoich emocjach i problemach ze zdrowiem psychicznym, problemach emocjonalnych. Dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy pod powierzchnią, rozmawiamy poprzez muzykę. Muzykujący psychoterapeuta to Maciej Niemczynowicz. Potwierdzasz, że mężczyźni właśnie rzadziej szukają pomocy?
Tak, potwierdzam. Zdecydowanie. Z całą pewnością. To nieraz rozmawiamy o tym w ośrodku.
A jakbyś miał powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak spotkałeś pacjentów, pacjentki, osoby pacjentowe, którym pomagałeś, z którymi pracowałeś, to jaki procent to są mężczyźni?
Jest to dużo, może tak łatwiej, bo wiesz, nie mam wpływu na to, kto tam czasami do mnie trafia, nie? Mhm. Ale ja prowadzę grupę, to więcej mamy problemu na przykład z... No bo na przykład, nie wiem, jeden mężczyzna w gronie mężczyzn, w gronie kobiet jest, nie? Okay. I więcej mamy zawsze problemów, jakby, żeby dokoptować do grupy kogoś z mężczyzn niż kobiet, nie?
Czyli jeden mężczyzna rodziny. Na 12 osób.
Znaczy, no się zdarzają takie sytuacje, nie? No bo fajnie jest, jak jest grupa taka w miarę, nie? Żeby tak było różnorodna, nie? Im bardziej różnorodna grupa, tym z korzyścią, mi się wydaje. Nie, jeżeli chodzi o wiek, nie? Płeć taka, nie? I to często mamy taki problem, że mamy dużo kobiet, nie? Brakuje na przykład, zostaje na grupie jeden mężczyzna i chcemy tam kogoś, myślimy, no fajnie było, żeby miał jakiś taki wspólny pierwiastek jeszcze męski, nie, na grupie. Mhm. I mogę, no potwierdzić, ale nie powiem ci jakby procentowo, nie. Miałem dane chyba z NFZ-u, gdzieś tutaj nawet sobie zapisałem takie dane a propos tych mężczyzn i kobiet, to chyba, że hospitalizacja, poczekajcie, gdzieś tu miałem, ja sobie specjalnie się przygotowałem, że według NFZ-u na leczenie depresji 3 razy mniej mężczyzn niż kobiet, według tych danych. Tak?
Co nie znaczy, że mężczyźni są zdrowsi.
Hospitalizacji z powodu depresji w 2020 chyba drugim roku było 15,5 tysiąca kobiet hospitalizowanych z powodu depresji, a 8 tysięcy mężczyzn, gdzieś połowa.
No, panowie, to jest audycja też przede wszystkim muzyczna i poprzez muzykę o tym rozmawiamy.
Jeszcze jedna rzecz. Ty pytałeś, o tu mam dane takie statystyczne, które też specjalnie wypisałem przed spotkaniem, że w 2022 roku z psychoterapii z powodu depresji korzystało 11 ponad tysięcy kobiet, a tylko 3 tysiące mężczyzn. To jest znaczna różnica.
W Polsce?
Nie? Tak, w Polsce.
Panowie, porozmawiamy jeszcze o muzyce i o sztuce. Jaką tutaj rolę odgrywa w tym wszystkim, w waszym przypadku, kiedy właśnie zmagacie się z jakimiś, no, czasem smutkiem, czasem głębszym smutkiem, żeby jakoś już tutaj nie diagnozować wprost. Co wtedy robi właśnie muzyka w waszym życiu? Jesteście w tej sytuacji, że jesteście twórcami muzyki, Czarek?
Jestem trochę twórcą od twórcą, ale muzyka i ta muzyka, którą na twoją prośbę tu przygotowałem, nie dotyczy bezpośrednio zdrowia psychicznego jakby per se, tylko zdrowia psychicznego mojego. Dlatego, że jest to muzyka, potrafi pomóc zmetabolizować emocje, przeżyć smutek i pomóc się unieść tak, że jakby nie ma mnie na chwilę, albo jestem ja, tylko dużo lżejszy. I muzyka tak potrafi pomóc. I ten utwór przygotowany.
Ryuichi Sakamoto z filmu Zjawa.
Jakby temat tego filmu to jest taki utwór, który jest super.
Mówisz o tym smutku, ale czasem mimo tego, że czujemy smutek, trudno jest wyzwolić łzy, które mogłyby być oczyszczające. To też jest ważne, poprzez muzykę.
Ja chodzę kilka lat na terapię i marzę o tym, żeby ryczeć. Jak powiedzieć poprawnie politycznie, jak bubr. No, chciałbym, no, to by było spoko, myślę.
Rafał, muzyka?
Wiesz co, to jest wejście do innego pokoju, w którym można sobie przeżywać wszystko na swój własny sposób. To jest tak, że no mam tą możliwość i wiem, co mi pomoże. A w moim przypadku jest to no, od wielu lat, no, od bycia nastolatkiem, zawsze na stany smutne pomagała mi smutna muzyka, której całe życie słuchałem w zasadzie w większości. Więc to jest no, takie lekarstwo, smutna muzyka na smutek i nostalgię, która bardzo mocno mnie dotyka, Czarek. Jeśli chodzi o nostalgię, tak, żeśmy wcześniej rozmawiali. I twój projekt to jest rzecz, która powoduje, Czarek, uwaga, łzy. Więc może będziesz płakać przy własnym filmie.
No już płakałem.
Już płakałeś? No to co mówisz?
Ale nie przy tym.
Okej. Więc tak to działa. No, muzyka jest lekarstwem.
Jest inna rzecz wzruszyć się przy filmie, jakaś historia, czy zawsze jest co innego.
Jasne, płakać z głębi.
W swojej sprawie.
Jakby, tak, wypuścić emocje we własnej sprawie.
Ciężko jest płakać nad własnym losem jednak. No to...
Właśnie.
Ja chciałem tylko jedną rzecz szybciutko dodać a propos wcześniej, bo mówiliśmy o tych radach i że ludzie dają rady i tak dalej. Ja myślę, że może to też być taka forma obrony, bo nie zawsze jesteśmy gotowi aż tak zempatyzować się, jak ktoś się otworzy za bardzo i czasami niektórzy uważają, że bycie blisko jest nie tyle przywilejem, co jestem uprzywilejowana do tego, żeby mieć tą bliskość, a to też czasami jest tak, że chcę bliskości, to jest to bliskość na siłę dla tej drugiej osoby. I wcale ta druga osoba nie musi dać nam bliskości, jak nie chce. Ale jak mamy tą bliskość i prawdziwą bliskość jakościową, która nie jest wymuszona, jest naturalna, jest po prostu płynie, to jest to naprawdę spoko, tak? I jakby pracując nad kampanią Don't Worry Be Yourself Festival Up to Date i też pracując nad akcją Wyślij Pocztówkę do Babci i patrzeni na statystyki, badania i tak dalej, to zatrważające jest to, że brak jakościowych relacji może być bardziej szkodliwy dla zdrowia niż czasami nawet palenie.
Jakiś ogór,
czy smog.
Nie, emocje. Maciej, na koniec już, bo mamy chwilę. Już zacznijmy słuchać Ryuichi Sakamoto, to jest instrumentalna muzyka. Z twojego doświadczenia, w czym pomaga muzyka twoim pacjentom i w czym też pomaga tobie jako psychoterapeucie?
Wiesz, to jest temat rzeka, bo ja mam dużo takich różnych historii fajnych, nie? Gdzie ktoś miał szczególny typ takiej wrażliwości na muzykę, to ja czuję taką dużą więź z pacjentem, nie? I wtedy mi łatwiej się w ogóle z nim rozmawia, na przykład na temat muzyki też rozmawiamy, ale ja może powiem bardziej o sobie, nie? Jako o takiej formie jakby dla mnie higieny psychicznej, jaką muzyka jest dla mnie, nie? Mhm. Mówię się o tej też więzi. No, mi się wydaje, że też na przykład ja bardzo lubię granie na przykład w zespołach. To jest też dla mnie forma takiego odpoczynku, nie? Takiego improwizowania wspólnego. Nie jest taka skocznia, nie? W tym myślę, że w dosyć trudnym zawodzie, że takie pójście na próbę, odreagowanie. No zresztą ja też sobie tak ty mówisz, nie? Że ty też nie, od nastolatka sobie nie wyobrażasz nawet życia bez muzyki. Ja też może wcześniej zacząłem bawić się tą muzyką niż psychiatrią, nie? I sobie życia bez niej nie wyobrażam. I też takie mam poczucie, że dzisiaj tak trochę zabrakło nam czasu, nie? Jestem pewien niedosytu, może też mówię tak chaotycznie i szybko, bo ja bym chciał tyle rzeczy tu opowiedzieć, ale też jestem tak na koniec, bo już tak patrzeć na mnie, że jestem też wam bardzo wdzięczny, że myślę, że każde takie nasze spotkanie, jeszcze o tym, że mówimy, to jakby przybliżając ten problem, nie? Że się w jakiś sposób, mam nadzieję, przyczyniamy do tego, żeby odczarować tą psychiatrię i żeby po prostu ludzie nie bali się tego, nie? Że może być gorzej, nie? Mogło się gorzej czuć, żeby też odczarować ten lęk przed psychoterapią, przed kontaktem z psychiatrą, nie?
Psychiatrą, psychologiem nawet.
Tak, szczególnie myślę o ludziach młodych, gdzie to dotyka coraz bardziej, nie? Ta psychiatria dzieci i młodzieży jest dalej bardzo zaniedbana, nie? I myślę, że każda taka audycja i cię, Andrzej, z miłą chęcią, wiesz, będę korzystał, jak mnie za każdym razem zaprosisz. Jeżeli to powtórzymy z okazji jakiegoś dnia, czy bez żadnej okazji, to myślę, że bardzo dużo, bo miałem tych kawałków dużo i dużo do powiedzenia.
Wielu z nich nie zagramy.
Wszyscy chcieliśmy dużo coś powiedzieć, nie?
Wielu z nich nie zagramy, ale też na koniec przypomnijmy jeszcze te adresy, gdzie możemy szukać pomocy, jeśli mamy właśnie tego typu problemy.
Na ulicy Radzymińskiej 2.
Radzymińskiej to jest przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Leszczynowa 40, Swobodna 38, Filipowicza 6, z tego co wiem, i Grodgera 8 jest punkt konsultacyjny.
Bardzo dziękuję. Terapeuta, psychoterapeuta Maciej Niemczynowicz z Kapel Zdrowie na Budowie i Ocean of Noise. Dzięki, Maćku.
Dzięki.
DJ Czarek, DJ Kwikcy, Zarek Ficewski z Up to Date'a. Prosimy o góry, nie emocje. Przede wszystkim.
Tak, tak.
Producent Swada już musiał polecieć. Również dziękuję, Wiktor. I rzecznik Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, Rafał Tomaszczuk, wokalista Hidden by Ivy i Agonized 2.
Bardzo dzięki serdecznie.
Dzięki. I słuchamy wspomnianego Ryuichi Sakamoto z filmu Zjawa. A po 21:00 ciąg dalszy utworów o zdrowiu psychicznym. Utwory, które pojawiły się dzięki sugestiom słuchaczy Pod Powierzchni w Radiu Białystok.